Dopiero, można powiedzieć, wczoraj dowiedziałem się, tak można powiedzieć, że mam czym się podzielić. Wyszło to, że niespodziewanie, chociaż miałem jakiś tam zamysł, czym chciałbym się podzielić wcześniej. Ale kiedy wczoraj właśnie, wieczorem już usiadłem, żeby się przygotować, ten zamysł, który miałem wcześniej, nagle jakiś prysł. I mówi: Boże, no to było takie fajne słowo od Ciebie, czytając, no myślałem, że to jest to, co chciałbym, żebym się podzielił również, nie? Ale Pan Bóg wskazał mi na coś innego, co już kiedyś wcześniej mówiłem, wcześniej głosiłem, i mówi: to jest dobre słowo na ten dzisiejszy dzień, nie? To jest przypomnienie, nie? Bo zawsze czytamy, może powiedzieć, no czytamy, no czytamy, studiujemy Słowo Boże, rozważamy je i praktycznie za każdym razem, nawet ten sam tekst przeczytany wskazuje nam coś innego, pokazuje nam: zrób tak, postąp tak, rób tak, prawda? Więc postanowiłem odświeżyć troszeczkę i podzielić się tym jeszcze raz tym samym, co kiedyś do Was mówiłem. Może któryś z Was będzie to już słyszał kolejny raz. Może, być może to będzie również jakąś wskazówką i również słowem do nas wszystkich. A tekst, który chciałbym się z Wami podzielić, został napisany 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Prorok Izajasz właśnie prorokował i to zostało spełnione potem 700 lat później. Zazwyczaj ten tekst jest czytany w okresie Bożego Narodzenia. To jest taka podniosła atmosfera, choinka, żłóbek, no taki dostojność, taki śnieg pada. To tak przyjemnie wtedy to się, o tym się mówi. Nie słyszałem nigdy rozważania na temat tego wersetu w taki normalny dzień roku. Ale co było właśnie, to było właśnie 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Czy my pamiętamy, co kiedyś, co było w Polsce 700 lat temu? To był rok 1320. Niewiele chyba pamiętam, ja też nie pamiętam. Trochę mądrzejszy jestem, bo spojrzałem w internet i zobaczyłem, że wtedy był królem Władysław Łokietek. Prowadziliśmy wojny z krzyżakami. Można było kupić woła za 30 groszy. Kura kosztowała 1 grosz, a Biblia kosztowała 1440 groszy. Dzisiaj Biblię możemy dostać za darmo. Czy to w wersji papierowej, czy to w wersji internetowej. Tylko jest pytanie, czy ludzie chcą otrzymywać, chcą czytać. Nie? To jest największy problem. Ale właśnie, tekst mówi tak. To jest zapisany w Izajasza. Mówi o narodzeniu Syna, że będzie on nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwał go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. I kiedy my czytamy ten tekst, rozmyślamy, to gdzie nasze myśli się kierują? Ku czemu? No myślimy wtedy faktycznie Boże Narodzenie, żłóbek, prawda? No taki właśnie świąteczny czas. Nasze myśli kierują się właśnie, co się wydarzyło z takiej perspektywy ludzkiej, że Jezus przyszedł, narodził się jako dziecko, przyszedł na świat. Ale w tym właśnie wersecie, w tym proroctwie Izajasza czytamy, że prorok ukazuje nam te dziecię z innej perspektywy, z Bożej perspektywy. I jest bardzo interesujące właśnie w tym krótkim tekście, który właśnie Pismo Święte mówi przez proroka Izajasza, że Bóg objawia nam cztery cechy Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, że te cztery cechy powinny podnosić nas na duchu niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Co wokół się nas dzieje, z czym się spotykamy, to zawsze powinno nas podnosić na duchu. Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Ale co to oznacza dla nas dzisiaj? I myślę, że Cudowny Doradca, to myślę, że każdy z nas w życiu spotyka się z rzeczami, na które nie ma odpowiedzi. I szukamy tych odpowiedzi wszędzie. Rozmawiamy z pastorem, rozmawiamy z mężem, z żoną, czytamy w internecie, szukamy odpowiedzi. Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, które nas dręczy. Jaką podjąć pracę? Jak znaleźć męża, żonę? Ale dziś właśnie Słowo Boże mówi, że jest ktoś, kto się nazywa cudowny doradca. Jezus Chrystus nie tylko zna nasze zmartwienia, troski, ale mało tego, On chce w nich uczestniczyć, ponieważ u Niego jest odpowiedź na każde z naszych pytań. I najważniejsze jest to, że te pytania, te odpowiedzi Jego są najlepsze. Najlepsze, jaka może być. Nie może być. Okej, jest dobra. Jest najlepsza. Ale pytanie, czy ta odpowiedź, którą oczekujemy, nas zadowala. W przyszłości, jak czytamy nawet w Biblii, najwięksi nawet dyktatorzy i królowie otaczali się sztabem swoich doradców. Potężny król Aramu, Ben-Hadad, radził się swoich dworzan co do dalszej walki z Izraelem. Pamiętamy Namana, który był chory, miał trąd. Jak rada dziewczynki sprawiła, że po prostu został uzdrowiony. Wiemy również, że Dawid korzystał z rady doradców, również syn Salomona, Rehabeam, prawda? I wiemy, czym to się skończyło, jak posłuchał rady młodszych swoich kolegów, kumpli, i to doprowadziło do rozdziału, podziału królestwa. Zarówno Biblia, jak i nasza codzienna praktyka mówią nam, że nie zawsze udzielane rady były mądre i rozsądne. Nie nastąpiłaby tragedia Izraela, gdyby właśnie posłuchał tych rad młodszego pokolenia. Starsi mówili co innego, odrzucili to, posłuchali młodszych. Tak samo Naaman nie byłby uzdrowiony, gdyby nie mądra rada. I chyba dzisiaj, jeśli prowadzimy jakieś interesy, swój biznes, nie jesteśmy w stanie poruszać się w gąszczu tych wszystkich zagadnień prawnych, administracyjnych. Wynajmujemy prawnika, mamy swojego jakiegoś adwokata, może mamy też księgowo, który kieruje i prowadzi, ogarnia te wszystkie rzeczy. I oni też się potrafią mylić. Ale Jezus mówi, że On jest tym, który daje najlepszą radę. Ale właśnie czasami jest tak, że jest ciężko przyjąć nam Jego radę, Jego pomoc. I myślę, że czasami nie chcemy słyszeć Jego rad i odpowiedzi, ponieważ my wiemy, jaką radę daje nam Jezus, ale my szukamy takiej, która ona będzie pasowała nam. Prawda? My wiemy w podświadomości, co Jezus oczekuje od nas, ale my tak chcemy to naciągnąć jakoś na siebie. Nie? I kiedy Bóg mówi, zrób tak i tak, my jednak wybieramy, no oczywiście możemy też wybrać Jego wolę i okej, Panie, zgadzam się z tym, niech tak będzie, chociaż ja wolałbym inaczej, taka powinna być nasza postawa, albo też po prostu to gdzieś spychamy w kąt i udajemy, że może nie słyszymy tego, co Bóg żąda od nas, czy Bóg chce, aby nas zmienić w jakiś sposób, to, co dla Niego się nie podoba. A my uważamy, że to nie jest nic takiego zdrożnego, czy nie jest to nic złego. Cudowny doradca, Bóg mocny. Gdy myślimy o czymś trwałym, mocnym, czym, co nigdy się nie zachwieje, to jakie porównanie nam przychodzi do głowy? W czasach biblijnych, w tamtych czasach, często ludzie określali to Boga jako skałą i twierdzą. Albo łączyli te dwa porównania. I w Piśmie Świętym znajdujemy takie miejsca, gdzie one występują obok siebie. W psalmie: lecz Pan jest twierdzą moją i Bóg moją skałą schronienia. W Księdze Samuela Dawid mówi: Pan jest opoką i twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg skałą moją, Jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. I dla ludzi tamtego okresu, Porównanie Boga do skały, do twierdzy było bardziej wymowne niż to jest dzisiaj, ponieważ ludzie wtedy nie znali materiałów wybuchowych, nie znali takich wierteł, pił, gdzie można było te skały rozsadzić. Dzisiaj można powiedzieć, góry można przenieść, prawda? Można je zrównać z ziemią, ale wtedy to właśnie znaczyło coś innego. Przedstawiały one odporność, trwałość, oznaczały niewzruszony fundament. I jak właśnie widzimy, porównanie Boga do skały, do twierdzy jest użyte w kontekście bezpieczeństwa i ucieczki w problemach do Boga. Oznacza to, że Bóg jest najpewniejszą pomocą w odróżnieniu do czegokolwiek innego. Każda inna pomoc jest zawodna. I każde inne bezpieczeństwo oprócz Boga jest chwiejne. Ale nie tak jest ufnością pokładaną w Bogu. Nic nie może, jak wiemy, wpływać na Jego decyzję. My nie możemy wpłynąć na Jego decyzję. Nie możemy Mu się przeciwstawić. Dlatego ucieczka w problemach do Boga i ufność Jemu jest naszą największą pomocą, najpewniejszą. Ale również obraz skały i twierdzy bardzo ładnie oddaje właśnie obraz, sposób, w jaki Bóg jest strażnikiem naszego życia, naszej duszy. Szczególnie twierdza ma tutaj wymowne znaczenie. Twierdza, to jak wiemy, co to może być. To są mury, potężne umocnienia, bezpieczne miejsce, gdzie możemy się schronić. Każdy pewnie z was był w Malborku i widział zamek w Malborku, które na tamte czasy były twierdzą nie do zdobycia. Przyszła II wojna światowa, parę bomb i zamek był w gruzach. Ale na tamte czasy była to twierdza nie do zdobycia. Czy możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moje życie, mój dom, moja praca są faktycznie w 100% podporządkowane Bogu? Że On jest Panem, gospodarzem naszego życia. W naszej rodzinie, w pracy, w naszych wzajemnych relacjach, w kościele. Czy szukam Jego woli i jestem posłuszny w 100%? To dobre pytanie i myślę, że na to pytanie powinniśmy odpowiedzieć twierdząco. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny. Nie wiem, jakimi bohaterami nie bylibyśmy w naszym życiu i jakbyśmy mocno nie stali na naszych nogach, to pewnie przychodzi kiedyś, przyjdzie, albo mieliśmy już taki czas w swoim życiu, gdzie doświadczamy bezsilności, doświadczamy jakiejś niemocy, bólu, że nic nie możemy zrobić, a chyba najbardziej doświadczamy tego, kiedy tracimy najbliższą osobę albo kiedy dowiadujemy się o chorobie, która może doprowadzić nas do śmierci. Chyba nikt tak nie boi się właśnie jak choroby, która może doprowadzić do śmierci. Boimy się raków, nowotworów. Kiedy słyszymy hasło nowotwór, to już od razu widzimy siebie gdzieś tam na cmentarzu. I my, jako ludzie wierzący, mający nadzieję w naszym Bogu, bardzo to przeżywamy. Przeżywamy, to jest normalna relacja taka. I w tym słowie jest powiedziane, że Jezus Chrystus, nasz Bóg, jest stworzycielem całego świata i ukazuje się jako nasz Ojciec. Jeśli znamy naszego Ojca, Ojca Odwiecznego, to mamy słowo pocieszenia. Słowo pokrzepienia. On jest tym Ojcem, który nas kocha, który przebacza i pragnie naszego dobra. Większość z was, patrząc, ma swoje dzieci. Troszczycie się o nie, kochacie je. Nawet jak zrobią coś głupiego, coś złego, co was denerwuje, to czy przestajecie je kochać? Nie. Kochacie. Tak samo właśnie jest przykład z Nowego Testamentu, kiedy syn marnotrawny powraca do swojego ojca. Ojciec go oczekiwał. Wypatrywał jego powrotu. a kiedy powrócił, czytamy, wydał wielkie przyjęcie. W Biblii czytamy również, że tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Czasami zdarza się tak, że potrafimy upaść, upadamy. Jeśli przychodzi taki moment, kiedy nie ma modlitwy w naszym życiu, kiedy nie ma czytania Słowa Bożego, kiedy jest taki moment, że zaczynamy się powoli oddalać od Boga. Ja myślę, że czasami jesteśmy tacy właśnie jak syn marnotrawny, że póki żyjemy, mamy czas i tą właśnie pewność, że kiedy przyjdziemy z powrotem do Chrystusa, do Boga, On nas nigdy nie odrzuci, póki żyjemy. I myślę, że te słowa zawsze powinny nas podnosić na duchu, ponieważ Jezus Chrystus jest również księciem pokoju. Czytamy, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny i Książę pokoju. Kiedy spotykamy się z ludźmi i mówimy im o Bogu, ludzie zadają nam takie pytania. Pewnie spotkaliście się tym. Dlaczego właśnie tak o tym mówicie? Co sprawia, że cały czas tylko Chrystus, Bóg, modlitwa, czytanie Słowa Bożego i tak dalej, i tak dalej. My możemy powiedzieć, dlaczego to robimy? Ponieważ mamy obietnicę życia wiecznego, mamy przebaczenie naszych grzechów, mamy odpowiedzi na nasze modlitwy, instrukcje do naszego życia, a instrukcją jest Słowo Boże, Pismo Święte, ale również najważniejsze jest to, że mamy pokój, który Bóg posyła w postaci Jezusa Chrystusa. A co to znaczy mieć pokój? Ja myślę, że fajnie to mówi psalm, gdzie czytamy, to znaczy, że jeśli będę iść doliną cienia śmierci, to się nie ulęknę, ponieważ Ty jesteś ze mną. To znaczy, że choroba może zabić moje ciało, ale nie zabije mojej duszy. Dzisiaj, kiedy włączymy telewizor, to nie mamy dobrych wiadomości. Wszędzie strach, wszędzie lęk. Radio, telewizja, internet. Z tego czasu lubimy oglądać wiadomości i wiadomości zaczynałem o godzinie 18:50. Jedna stacja nadawała 10 minut wcześniej. Kończyła to, przełączałem na kolejny kanał, gdzie trwały już wiadomości i tak w kółko. Teraz przestałem, ponieważ kiedy włączę, jest tylko strach, lęk, śmierć. I słuchając tego, to gdzieś tam to w głowie zostaje. Boimy się, ludzie się boją, lękają się. Ale my czytamy w Biblii, że bez Jego wiedzy nawet włos z głowy nam nie spadnie. Czy wierzymy w to? Czy wierzymy w to, że wirus, który jest, on panuje nad Bogiem, czy Bóg panuje nad wirusem? Ja myślę, że Bóg panuje i wie, kiedy zabrać nas z tego świata. To On decyduje. Nie my, nie wirus, nie lekarz, tylko Bóg. Kiedy odwołuje nas z tego świata. I myślę, że wiele ludzi na tym świecie szuka ukojenia, szuka jakiegoś pocieszenia, żeby ten lęk gdzieś zabrać, gdzieś uciekł. I sięgają po różne środki, czy to alkohol, czy to tabletki. Nie mówię, że tabletki może tam nie ukoją, prawda? Ale nie ukoją naszej duszy. Tylko Jezus Chrystus może ukoić naszą duszę, dać prawdziwy pokój. To tylko On może dać pokój w naszym sercu, z naszymi przyjaciółmi, bliźnimi, w domu, w pracy, w rodzinie, w biznesie, w kościele. A jeśli my będziemy mieli ten pokój i ludzie patrząc na nas, będą pytać, skąd ty masz ten pokój? Prawda? Czy to tak jest? Czy również pielęgnujemy dalej ten strach, ten lęk i boimy się? Każdego dnia mamy w życiu troski, jakieś zabieganie, zmartwienie, co ten dzień kolejny przyniesie. Ale czy faktycznie powierzamy każdy dzień Bogu i mówimy, Panie Boże, chcę ufać Tobie, chcę mieć ten pokój, chociaż wokół mnie wali się wszystko i wrze i płonie, jest i zielono, i żółto, i czerwono wokół mnie, ja jednak ufam Tobie i chcę ufać i chcę mieć pokój Twój. Jeśli tak podchodzimy do tej sprawy, Bóg na pewno nas nie opuści. Nie opuści. Pomyślcie, jest Bóg, który zna nas bardzo dobrze. Każdego z nas zna po imieniu. On zna, co przeżywamy, co myślimy w danej chwili. Zna nasze pragnienia, zna nasze te złe strony, ale zna też i dobre strony nasze. Zna nasze upadki, zna nasze modlitwy, słyszy nasze modlitwy. On wie, kiedy jest nam dobrze, On wie, kiedy jest nam źle. Czy wierzymy w tego Boga, który jest tym cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym i Księciem pokoju? Nie w 50%, nie w 60%, ale naprawdę wierzymy w to i zawierzamy Mu swoje życie w każdej sytuacji. Cokolwiek będzie się działo w moim życiu, czy to będzie choroba, czy pokusy, czy radość, czy troski, wszystko jest Mu znane, czytamy w Biblii. Znane, ale też i nieobojętne. Chciałbym zadać nam pytanie, na ile my dziś wierzymy, że On jest tym cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym i Księciem pokoju. Czy wierzymy w to? A to może łatwo sprawdzić. Jak? Jak my się zachowujemy, kiedy dotykają nas te wszystkie przykre rzeczy w naszym życiu? I wtedy możemy sobie odpowiedzieć, na ile my ufamy Jezusowi Chrystusowi. My nie tylko powinniśmy Go znać, jaki On jest, bo my wiemy, ale też w posłuszeństwie ufać Mu i wierzyć, że On jest tym potężnym Bogiem. Mamy Jego Słowo. Kiedy ostatnio czytałem Ewangelię Ewangelię chyba Łukasza i kiedy Jezus prosił Piotra, słuchajcie, weź odpłyń troszeczkę, oni wrócili z połowów swoich i nic nie złowili, pukali sieci. I kiedy On nauczał, oni tam pewnie gdzieś obok byli, słyszeli to, co On mówił. Co On mógł mówić wtedy do ludzi? O czym Chrystus nauczał w tym czasie? Może mówił, nie oskarżajcie fałszywie innych ludzi. Może właśnie jak mówił do żołnierzy Jan Chrzciciel, aby do żołnierzy mówił, aby pozostali na swoim żołdzie, taki jaki mają. Może Chrystus mówił, żeby się nie gniewać na swojego brata. Może powiedział, nie cudzołóż, nawet nie patrz na kobietę w ten sposób. Może powiedział, nie będziesz przysięgał fałszywie. Może powiedział, będziesz miłował swojego brata, nieprzyjaciół, tak jak siebie samego. Mało tego, będziesz się za nich modlił również. I kiedy Piotr to, słysząc to wszystko, kiedy oczywiście złowili te ryby również, kiedy Jezus nam powiedział, wypłynij jeszcze raz i tak dalej, padł, przyszedł do Chrystusa i powiedział, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Odejdź ode mnie. Jezus powiedział, nie bój się, od tej pory ludzi będziesz łowił. Ale co sprawiło zmianę, to co on zobaczył, Piotr, zobaczył słowo, usłyszał słowo, które dotyknęło jego, zobaczył swoje życie, zobaczył słowo, powiedział, Panie, jestem grzeszny. Jak to jest w naszym życiu? Czy faktycznie czytając Słowo Boże, jak patrzymy na to? Czy tak wybieramy tylko, to Panie, to takie małe jest zło, to na to nie patrz, no skupmy się na czymś większym. Ale myślę, że w takich małych sprawach zaczyna się właśnie wielkie rzeczy. Kiedy my w takich małych sprawach podołamy, Bóg postawi nam gdzieś tam wyżej i będziemy Go poznawać, będziemy Go bardziej kochać, miłować, a to będzie właśnie pokazywało zmianę naszego życia.
My nie tylko powinniśmy znać, jaki On jest, ale w posłuszeństwie ufać i wierzyć, że On jest tym potężnym Bogiem. Jezus zapytał kiedyś swoich uczniów: a wy za kogo mnie uważacie? Za kogo wy mnie uważacie? Jakbyś ty odpowiedział na to pytanie? Amen.